pół roku potem ślub ich odbył się w kościele de Aculé.
W tym samym kościele miała poślubić Edmunda, szepnął ksiądz. Fi, zmieniła tylko narzeczonego.
Mercedes szła do ołtarza niby spokojna, ciągnął Kaderus, ale zemdlała, mijając Ustronie, gdzie półtora roku temu obchodziła zaręczyny z tym, którego jeszcze kochała. A przekonałaby się o tym, gdyby odważyła się zajrzeć w głąb własnego serca. Fernand może i szczęśliwy, ale dręczony obawą, że Edmund wróci, o czym wiem, bom go podówczas widywał, zakrzątnął się zaraz dookoła wyjazdu. Zbyt wiele niebezpieczeństw i za wiele wspomnień czyhało w rodzinnej wsi. Wyjechali w tydzień po ślubie.
— Spotkałeś pan jeszcze kiedyś Mercedes? — zagadnął ksiądz.
— Tak. Kiedy wybuchła wojna z Hiszpanią, Fernand zostawił żonę w Perpignan, gdzie poświęciła się edukacji syna.
Ksiądz zadrżał. — Syna?
— Tak, imieniem Albert.
Ależ chcąc kształcić syna, musiałaby przecież sama odebrać staranną edukację, a jeśli mnie pamięć nie myli, Edmund utrzymywał, że była córką rybaka piękną, ale nieokrzesaną.
A, to Edmund nie docenił narzeczonej, wykrzyknął Kaderus. Mercedes, proszę księdza, mogłaby zostać królową, gdyby do przywdziania korony wystarczały tylko inteligencja i uroda. W miarę jak fortuna jej rosła, Mercedes stawała się wielką damą. Uczyła się rysunku, muzyki, uczyła się wszystkiego. Ale mówiąc między nami, wydaje mi się, że nabijała sobie tym głowę, aby się trochę rozerwać, zapomnieć, nie dopuszczać serca do głosu. No i mówiąc rzetelną prawdę, fortuna i zaszczyty musiały pocieszyć ją trochę. Jest bogata, została hrabiną, ale... Kaderus urwał nagle.
Ale? Powtórzył ksiądz.
Ale wiem na pewno, że nie jest szczęśliwa.
Z czegoż to wnosisz?
A bo kiedy nędza nazbyt mi już dojadła, pomyślałem sobie, że dawni przyjaciele mogą mi się na coś przydać. Odwiedziłem Danglarsa, ale ten wcale mnie nie przyjął. Fernand, kiedym do niego zaszedł, przysłał mi przez lokaja 100 franków.
Nie widziałeś się więc ani z jednym, ani z drugim?
A nie, ale hrabina de Morcerf wypatrzyła mnie jakoś. A jakże to było? Już na ulicy czyjaś sakiewka upadła mi pod nogi, było w niej 25 ludwików. Spojrzałem w górę i zobaczyłem Mercedes, jak opuszczała żaluzję.
No a pan de Villefort? Zagadnął ksiądz.
I ani on mi brata, ani swat. Nie znałem go, to nie miało co prosić.
Ale czy nie wiesz pan, co się z nim stało i ile zawinił wobec Edmunda?
Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że w jakiś czas po pojmaniu Edmunda ożenił się z panną de Saint-Méran i zaraz wyjechał z Marsylii. Na pewno los uśmiechnął się i do niego. Pewnie jest bogaty jak Danglars, a poważany jak Fernand. Tylko ja, jak ksiądz widzi, klepie wciąż biedę. Bóg widać o mnie zapomniał.
Otóż mylisz się, mój przyjacielu, zaoponował ksiądz. Pan Bóg, mówią, nierychliwy, ale sprawiedliwy i wreszcie któregoś dnia zawsze przypomni sobie o nas. Spójrz, oto dowód. Domawiając tych słów, wyjął z kieszeni diament i podał Kaderusowi. Proszę, weź go, przyjacielu, jest twój.
Jak to mój? Wykrzyknął Kaderus. Chyba ksiądz kpi ze mnie.
Diament miał stać się własnością przyjaciół Edmunda. Ale skoro Edmund miał tylko jednego przyjaciela, to i podział spadku jest niepotrzebny.
Bierz pan pierścionek i sprzedaj go.
Jest wart, powtarzam, 50 000. Spodziewam się, że dzięki tej sumce wyplączysz się jakoś z biedy.
Ach, proszę jego mości,
mamrotał Kaderus, sięgając nieśmiało po klejnot i ocierając spotniałą twarz.
Niechże ksiądz nie bawi się kosztem czyjejś rozpaczy albo szczęścia.
Zbyt dobrze wiem, co rozpacz, a co szczęście. Bym miał igrać z tymi uczuciami. Bierz pan diament, ale w zamian... Kaderus cofnął szybko rękę, którą dotykał już niemal pierścienia. Ksiądz uśmiechnął się. Daj mi pan w zamian tę jedwabną sakiewkę, którą pan Morel zostawił na kominku u starego Dantesa. Wszak mówiłeś, że masz ją jeszcze. Kaderus, coraz bardziej zdumiony, podszedł do dębowej szafy, otworzył ją i podał księdzu długą sakiewkę z czerwonego, wypłowiałego jedwabiu, opatrzoną dwoma miedzianymi kółkami, niegdyś złoconymi. Ksiądz wziął sakiewkę i dał oberżyście klejnot.
Ach, och, ksiądz jest prawdziwym sługą Bożym, zawołał Kaderus. Przecież ksiądz mógł zatrzymać ten pierścionek, bo Edmund dał go księdzu na osobności.
Wszystko przemawia za tym, że ty byś, kochasiu, tak zrobił, szepnął ksiądz i wstał, sięgnąwszy po rękawiczki i kapelusz. Ale, rzucił. Mogę więc polegać na tym, coś mi pan opowiedział, jako na rzetelnej prawdzie?
Niech ksiądz spojrzy na ten drewniany, poświęcony krzyż tam w rogu i na tę Ewangelię mojej żony leżącą na skrzyni. Niechże ksiądz otworzy książkę, a ja przysięgnę na rany Chrystusa, na zbawienie moje i chrześcijańską wiarę, żem opowiedział wszystko, jak było i jak mój anioł stróż szepnie o tym Bogu na sądzie ostatecznym.
No dobrze, dobrze, uspokoił go ksiądz, zawierzywszy tym słowom powiedzianym szczerze. Niechże ci posłużą te pieniądze. Do widzenia, wracam do swojej samotni, gdzie człowiek człowiekowi nie wyrządza tak wielkiej krzywdy. I ksiądz, opędziwszy się z trudem wielkim od nazbyt wylewnych podziękowań Kaderusa, otworzył drzwi, siadł na koń, skłonił się raz ostatni oberżyście, żegnającemu go coraz krzykliwiej, i odjechał w tym samym kierunku, skąd przyjechał. Odwróciwszy się, Kaderus dostrzegł karkątkę bledszą i bardziej niż zwykle rozdygotaną.
Czy to prawda? Czym się nie przesłyszała?
Zagadnęła.
Co, że dał nam ten diament? Wykrzykiwał Kaderus, nieprzytomny z radości.
Tak,
pewnie, że prawda, bo popatrz.
Przyjrzawszy się klejnotowi, kobieta rzekła głucho.
A nie jest aby fałszywy?
Kaderus zbladł, zachwiał się.
Fałszywy?
Jęknął, fałszywy. A dlaczego już miałby mnie oszukać?
Po to, głupcze, żeby nie zapłacić ani grosza za informację.
To przypuszczenie ogłuszyło jakby na moment Kaderusa.
Możemy się zaraz o tym przekonać!
Zawołał i, chwyciwszy kapelusz, wetknął go na głowę owiązaną czerwoną chustką.
W jaki sposób?
Przyjechali dziś do Bakare na jarmark złotnicy paryscy. Pokażę im ten diament, a ty pilnuj domu, wrócę za 2 godziny.
Wypadł na dwór i popędził w przeciwnym kierunku niż odjechał ksiądz.
50 000 franków!
Mruknęła karkątka.
To sporo, ale nie majątek.